Chwała Bogu. Jest dobrze, bo o tej godzinie u nas to już się z reguły kończy kazanie. Także mam bardzo mało czasu, a mam bardzo dużo notatek, bardzo dużo do powiedzenia, więc pominę większość z tych rzeczy i powiem tylko, że się cieszę, że Was widzę. Amen. Nie, żartuję. Znaczy cieszę się, że Was widzę, ale nie pominę wszystkiego. Chciałem króciutko w takim razie postarać się i powiedzieć dzisiaj parę słów zachęty, bo tak bardzo wszyscy je potrzebujemy, prawda? A jak przychodzimy do zborów, do kościoła, to z reguły mamy napomnienia, a dzisiaj będę zachęcał i powiem, napominajcie się. Jest taki fragment Słowa Bożego, który dotknął mnie ostatnio. Jest to zapisane w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale od 1 wersetu. Te pierwsze parę rozdziałów Ewangelii Mateusza to jest taki bogactwo, że jeżeli byśmy tak naprawdę skupili się na tym, to ja już to często powtarzam, nasza konstytucja by była i w zasadzie niewiele innych rzeczy byśmy musieli czytać, gdybyśmy tak się skupili na tym kazaniu na górze, na tym, co Jezus przekazywał nam na samym początku. Ale w tym fragmencie jest napisane tak: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czego widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Obudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swojego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swojego. I tak naprawdę to jest to właśnie słowo zachęty. Chciałbym dzisiaj powiedzieć króciutko o osądzaniu. Bo to jest to takie coś, co ja bardzo przeżywam od długiego czasu osobiście. Nie byłem osądzany, tylko bardziej byłem po tej drugiej stronie. Ja osądzałem i to regularnie i wszystkich i wszystko dookoła. Tylko co było niezgodne z moim tokiem myślenia, czy z tym, w czym byłem wychowany, jak byłem nauczony, automatycznie w moim sercu pojawia się osąd. I już kilka lat trwa taka przemiana we mnie. Bóg wyraźnie mi daje do zrozumienia, że jestem tak naprawdę nikim, kto ma prawo do tego, żeby osądzać innych, bo ilekroć gdzieś w sercu pojawia mi się, no tak Bóg mnie dotyka, że ilekroć mi się pojawia znowu jakiś osąd, to albo bardzo szybko pojawia się lustro, gdzieś niedaleko, albo Bóg mówi do mojego serca, kim ty jesteś. I tak naprawdę, czym jest osądzanie? W tym takim negatywnym znaczeniu, bo być może są jakieś pozytywy, ja się skupię na tych negatywnych. I według mnie jest to wydawanie opinii na czyjś temat, ocenianie kogoś za to, co zrobił, lub po prostu potępianie kogoś. To w takim moim rozumieniu osądzam go, ale jednocześnie mówię, że on jest nic nie wart, bo robi tak i tak. I tak ja sobie kojarzyłem to osądzanie, przynajmniej które było we mnie, albo uważałem się za kogoś lepszego. I właśnie pytanie kolejne. Dlaczego zdarza się nam osądzać? Dlaczego mi zdarzało się osądzać? I oczywiście na początku tego powiem, że to nie jest kazanie do waszego zboru, tylko wam tak powiem mniej więcej, co my w Rzeszowie przeżywamy. Natomiast jak w Rzeszowie dzieliłem się czymś podobnym, to i mówiłem, że to dotyczy innego zboru, bo tak jest zawsze łatwiej. W Rzeszowie też nie mamy takich problemów. W ogóle tu ja mówię chyba tylko do siebie do kazania, a wy macie niestety... niestety macie takiego pecha, że posłuchacie, co mówię do siebie. Dlaczego osądzamy? Dlaczego osądzamy? Przede wszystkim wydaje mi się, że jest to jakiś nasz problem z samooceną. Wydaje nam się, że jeżeli będziemy wskazywać winę czyjeś, to odsuniemy winę od nas. Czyli jeżeli mamy własne jakieś grzechy, to łatwiej jest dostrzegać u kogoś coś, żeby odwrócić uwagę od nas. Nawet przed samym sobą, żeby zakryć coś, co jest niewygodne dla mnie, odwracam uwagę i patrzę na kogoś. Czy też tak zwana, ja to nazwałem, ucieczka do przodu. To jest taki przykład znajomych, którzy mieszkają w Niemczech. Byliśmy u nich i nam opowiadali trochę o wychowaniu przedszkolnym, bo tam akurat ich dziecko było w przedszkolu. I mówili nam, jak uczył swoje dziecko, żeby donosiło na innych. I myśmy tam byli z grupą znajomych i mówimy, ale jak donosiło na innych? No, żeby skarżyło. Czyli jeżeli zobaczy, że ktoś coś robi, a nauczyciel tego nie zobaczy, to ma iść i powiedzieć nauczycielce, że on to robi. Ja mówię, ale o co chodzi? Nie? Niemcy, taki kraj, tu takie zasady się stosuje. A oni mówią, wiesz, myśmy na początku wpajali dziecku, że nie wolno skarżyć, że nie wolno nic takiego robić, ale wtedy wychodziło, że w przedszkolu jestem najgorszy, ponieważ zawsze inne dzieci donosiły na niego, mówiły, że on zrobił to, zabrał zabawkę, nie posprzątał i inne dzieci po prostu są nauczone do tego, że mają przyjść i powiedzieć pani, że ktoś robi coś źle. Mają to zapisane gdzieś, no już w wychowaniu, tak, krwi w genach i mówią, i to nie dotyczy tylko dzieci, bo to też dotyczy dorosłych, nie? Sąsiad może przychodzić koło ciebie, poklepać cię po ramieniu, przyjaźnijcie się, ale wystarczy, że w złym miejscu na klatce postawisz rower, nie tam, gdzie trzeba, i on zaraz zgłosi to do administracji. I w ogóle nie będzie mu nawet głupio z tego powodu, że to zrobił, bo on to uznaje za swój obowiązek, że tak należy robić. Właśnie kiedy powiedziała mi o tym dziecku, to powiedziała, że tak naprawdę my uczymy nasze dziecko, żeby dąsiło, dlatego że wtedy on nie jest ten najgorszy. Kiedy on przyjdzie, powie pani, że inne dzieci coś zrobiły, to automatycznie inni też nie są tacy doskonali, nie? I po prostu dla mnie to było nie do pomyślenia, ale tak te dzieci są tam wychowywane. Więc to jest też taki sposób obmowy kogoś, żeby wskazać, że być może ktoś jest tam, że nie jest się samemu winnym, tylko że jeszcze ktoś inny jest, kto zawala. Inny taki powód do osądzania to może być zazdrość lub zawiść. Czyli ktoś ma coś, czego nam brakuje, albo komuś się udaje coś, co nam nie wychodzi i automatycznie z tej zawiści, z takiej zazdrości chcemy pokazać innym, że ten gość wcale nie jest taki idealny, nie? Bo on to przychodzi na nabożeństwo, podnosi ręce, zamyka oczy, modli się, a żebyś ty, bracie, wiedział, ja tam widziałem go w barze ostatnio i to nie przy jednym piwku. I zaczynamy się nakręcać, omawiamy, osądzamy, nie? Od razu wskazujemy, że on jest taki winny. Po to, żeby wskazać, że ktoś nie jest taki idealny. Lub jest to też perfekcjonizm, który gdzieś tam w kimś jest. Ja tego problemu na szczęście nie mam i nigdy pewnie nie będę miał, ale są ludzie, którym przeszkadza nieporządek, którym przeszkadza, że ktoś jest chaotyczny, to są tacy perfekcjoniści i myślę, że oni też często mają powód do narzekania czy do osądzania kogoś, że ktoś jest niedoskonały, dlatego że jest chaotyczny na przykład. Jest też taki ciekawy punkt, który ja dosyć często stosowałem, to było szukanie wspólnego wroga. Czyli kiedy czarne chmury się nad małżeństwem pojawiały i zaczynała jakaś kłótnia wisieć w powietrzu, albo już za nią kłóciliśmy się o coś, to bardzo fajnie dla mnie taki był numerek znałem, znaleźć kogoś, kto gdzieś tam nam podpadł i mówić, ty zobacz, jak ona powiedziała do ciebie, nie? Czy jak on tak powiedział? Jak ona mogła tak powiedzieć? I nagle się temat zmienia, zaczynamy o kimś tam dyskutować, ale moja żona to już mnie czaiła bardzo szybko, więc już mi to nie wychodzi, tak? Ale to jest też jakiś sposób, nie? Szukanie wspólnego wroga, więc łatwiej jest osądzić kogoś, żeby z kimś gdzieś tą jedność poczuć. Lub też jeden z powodów osądzania to jest taki trywialny, dosyć zwykłe plotkowanie. Po prostu gdzieś tam plotkujemy, rozmawiamy z kimś, nie mamy za dużo tematów do rozmowy, a gdzieś naukowcy udowodnili, że nie wiem procentowo ile, ale bardzo duża część rozmowy pomiędzy ludźmi, jaka się odbywa, to jest po prostu dyskutowanie o kimś, nie? Nie o swoich sprawach, jakie tam się odbywają, tylko o kimś, o jakichś cudzych problemach. Dlatego bardzo łatwo też zapędzić się czasami i jak już jest w tym ferworze plotkowania, to po prostu rzucać osądy, nie? Że ktoś jest taki, taki czy taki. I jest też takie popularne stwierdzenie, to u nas w Rzeszowie z kolei tam się zdarzają takie rzeczy, że ludzie mówią, jak ktoś zwróci uwagę na przykład w chrześcijańskim towarzystwie, mówicie, że nie plotkujcie, już przestańcie plotkować. To wtedy jest oburzenie i jest, ale my tylko stwierdzamy fakty. To nie jest plotkowanie, bo jak się stwierdza fakty, to nie jest plotkowanie. Nie? Więc też chciałbym taki krótki przykład na ten temat podać. I pamiętamy wszyscy Noego, pamiętamy jego misję, jaką on miał od Boga. Pamiętamy również, co się stało po potopie, już kiedy Noe zagospodarował sobie to, co miał do zagospodarowania, zrobił sobie winnicę i pamiętamy, że po jakichś tam zbiorach, kiedy już utłoczył tego wina, popił sobie tego wina dosyć sporo i poszedł do namiotu spać. Znamy tą historię, nie? Nie muszę jej czytać. I wiemy, że zasnął tak, jak go Pan Bóg stworzył i nieopatrznie jeden z synów gdzieś tam krzątał się, wszedł do namiotu i zauważył, że jego ojciec śpi pijany, nago. Nie? I co się stało później? Wiemy, że tym synem, który to zobaczył, był Cham. Cham wyszedł stamtąd, poszedł do swoich braci i mówi, słuchajcie, jest sensacja. Tato upił się, śpi na golasa tam, nie? Wiemy, że dwaj jego bracia zachowali się rozsądnie, nie chcieli tego widzieć, poszli, przykryli go, nie patrząc, nie? Tyłem, zasłonili go. Zasłonili go na górze. Wiemy też później, że Noe, kiedy się obudził, dowiedział się o tym, co, bo to jest zapisane, że gdy Noe się obudził po upiciu się winem, dowiedział się, co mu uczynił jego najmłodszy syn. Moje pytanie brzmi, skąd się dowiedział? Jak myślicie? No, byli ludzie, którzy mogli mu o tym donieść, prawda? Dowiedział się dlatego, że Ham, który to zauważył, nie zachował tego dla siebie. I można powiedzieć, że Ham, kiedy przyszedł do swoich braci, mógł powiedzieć, słuchajcie, nie plotkuję, nie obmawiam, ale stwierdzam fakt. Tato leży na golasa w namiocie. Nie? Dzisiaj wiemy o tym, że wina jego była wielka przed ojcem Noe, przeklął jego całe jego syna i kolejne pokolenia. I że to, co on zrobił, było naganne. I pytanie brzmi, czy Noe był winny, czy był winny Ham w tej całej sytuacji? Noe coś tam swojego zawinił, ale Ham, który mógł zachować to dla siebie, jego syn, poszedł i poniósł to dalej. Poniósł to jako coś normalnego, jako fakt, ale jak bardzo zgubne dla niego to później się okazało. Więc jeżeli dzisiaj ktoś chce się tłumaczyć, że on nie plotkuje, nie omawia, nie osądza, tylko stwierdza fakty, to zawsze miejcie nie Noego w wyobraźni, tylko miejcie tą sytuację z Noem. Że Ham też stwierdził fakt tylko. Nie? Nie zrobił nic takiego, można powiedzieć, nadzwyczajnego. Wszedł, nadział się, nie zrobił tego specjalnie, żeby iść poglądać ojca. Po prostu wszedł na taką sytuację. Ale mógł zachować się inaczej. Mógł zatrzymać to dla siebie, ewentualnie też spróbować jakoś zakryć tą nieprzyjemną sytuację. Ukryć nikt do dzisiaj by się nie dowiedział. Myślę, że na przestrzeni tysięcy lat było mnóstwo takich sytuacji, również krępujących, o których my dzisiaj nie wiemy i nigdy się nie dowiemy, przez to, że ktoś zachował się inaczej, zatrzymał to dla siebie. Nie? Przepraszam za to, nie. Ja tak nie lubię, jak ktoś mówi nie w czasie nabożeństwa, kazania. Gdzieś mi się tak wyryło do głowy. I teraz, czy mamy powody, żeby osądzać innych? No, myślę, że oczywiście, że znajdzie się tysiące powodów, którymi nas zarzuca sytuacja, świat, okoliczności, że aż chcemy osądzać innych. Jeden taki przykład też jest zapisany w Słowie Bożym. On jest zapisany w Ewangelii Jana w 8 rozdziale. Tam jest opisana sytuacja kobiety, która została przyłapana na cudzołóstwie. Pamiętamy wszyscy tą sytuację też. Nie będę czytał takiego obszernego fragmentu, ale wiemy, że przyprowadzili kobietę, która była na gorącym uczynku przyłapana, grzeszyła, zgodnie z prawem należało ją ukamienować. Mogła ponieść śmierć. Przyprowadzono ją do Jezusa i powiedzieli, Panie, czy jak go tam nazywali, nauczycielu, ta kobieta zgrzeszyła. I proszę, powiedz nam, co mamy z nią zrobić. Bo według tego, co Ty mówisz, to powinniśmy jej darować życie, ale według prawa, zgodnie z prawem, jej się należy śmierć. I teraz pytanie, czy mieli prawo ją osądzić? Zgodnie z literą prawa, tak. I oni cieszyli się, ci ludzie, faryzeusze, oni cieszyli się z tego, że mogą Jezusowi zadać tak trudne pytanie, że pomyśleli, że przyłapią go wreszcie na czymś takim trudnym dla niego. Nie? Tak? Nie. I dzisiaj wiemy o tym, że Jezus zachował się w sposób niesamowity. W tak wielkiej mądrości, której my powinniśmy pragnąć i modlić się, żeby w Duchu Świętym mieć taką mądrość. Jezus powiedział, a gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich, bo on sobie siedział i tylko pisał, malował coś tam na ziemi, prawda? Sobie palcem rysował, a oni pytali, no co mamy zrobić, nauczycielu? I wreszcie nauczyciel podniósł głowę i powiedział, kto z was jest bez grzechu, niechaj pierwszy rzuci kamieniem. I nagle ci ludzie, którzy mieli swoją wizję, swój osąd już praktycznie sąd wisiał nad tą kobietą, oni zaczęli zastanawiać, czy wszyscy jesteśmy tacy idealni, nie? To już tak będzie z tym, nie? Czy mamy podstawy do tego, żeby osądzać? Mamy. Tylko pytanie brzmi, jakim sądem będziemy sądzić? Ten fragment, który przeczytałem na początku, o tej belce, o tym oku, niech tam cały czas gdzieś w głowie brzmi. I tak naprawdę temat osądzania można by zamknąć tym krótkim, tym kilku fragmentach, które przytoczyłem, wiedząc, że cokolwiek robimy, jakkolwiek sądzimy, to wróci do nas i I takim sądem my będziemy osądzeni. Ale jest też kilka fragmentów, które mówią nam o tym, jak mamy się zachowywać i co mamy robić. Jeden z takich fragmentów jest List do Hebrajczyków, gdzie autor pisze: baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł za zatwardziałość przez oszustwo drzewa. I to jest to, czym ja chciałbym dzisiaj rozróżnić. Osądzanie od tego, o czym mówi tutaj apostoł, od napominania. W przekładzie Biblii Tysiąclecia jest napisane w ogóle, w tym fragmencie napominajcie jedni drugich, jest napisane: lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia. Czyli to napominanie ma być raczej zachęcanie. Więc jeżeli my dzisiaj tłumaczymy sobie, że chcemy kogoś po prostu napomnieć i jemu się, on zasługuje na to, żeby go napomnieć. To jest też często, jak ja mam kazanie mówić, to mi tam przychodzą koledzy, bracia, młodsi i mówią: napominaj ci, grom, mów tak, żeby ich gromić, nie? Co my tam zawsze żartujemy z nich. Ale myślę, że jeżeli jest słowo i jest gdzieś mowa o napominaniu, to właśnie takie, żeby to była zachęta, która ma prowadzić kogoś do upamiętania. Ja nie wyobrażam sobie, żeby przyjść do kogoś i zmieszać go z błotem, powiedzieć: ty jesteś beznadziejny, jak mogłeś tak postąpić, uraziłeś tą siostrę, jak ty się zachowujesz, jesteś nic nie warty. Automatycznie przekreślamy gościa i bierzemy na siebie to, że on albo odejdzie od zboru, gorsząc się nami, albo bardzo, bardzo zawiedzie się na ludziach, na nas, co też nie jest dobre. Dlatego, że nie powinniśmy nikogo prowadzić do takiego zgorszenia. Więc niech nasze napominanie, nasz osąd, który gdzieś tam się pojawia, raczej będzie zachętą. I Paweł pisze w liście do Koryntian, początek tam gdzieś jakiegoś kolejnego fragmentu, pisze tak: pisze to nie aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć, jako moje dzieci umiłowane. Zdarza się czasami, że musimy kogoś napomnieć. Z reguły to jest tak, że rodzice napominają swoje dzieci. I wiecie, ja nie cierpiałem, jak mój tato mnie napominał przy ludziach, a czasami mu się to zdarzało. I to było na tej zasadzie: Rafał, poszukaj. Byli inni goście jacyś: co ty robisz? I tam takie, i takie. I po prostu mi było tak źle. Ja sobie czułem tak bardzo zawstydzony. Dlaczego on mi to robi przy ludziach? Ja wiem, mój tato nie był doskonały i kocham go bardzo, ale tak się czasami zdarzało. I ja jako ojciec też pewnie popełniam nie jeden błąd i podobne. Ale nauczeni tym doświadczeniem, wiedzmy, to co Paweł nawet pisze. On nie robił czegoś, nie napominał ich, czasami nawet ostrymi słowami, ale nie robił tego, żeby kogoś zawstydzić, lecz tylko po to, żeby napomnieć, jako dzieci umiłowane. Wiemy, że rodzice napominają swoje dzieci po to, żeby z nich coś dobrego wyrosło. Nie sprawia im to radości takiej, że a znowu synowi będę mógł wlać, a znowu go postawię do kąta, znowu dostanie karę i się cieszę z tego. Nic z tych rzeczy. Dla mnie, kiedy muszę dać karę swoim dzieciom, to jest osobiście kara. I tylko mnie to denerwuje, że dlaczego ja też muszę tą karę przechodzić, bo mnie to boli po prostu, kiedy muszę ukarać swoje dziecko. Ale wiem, że robię to w jakimś konkretnym celu, dlatego że ich bardzo kocham. Więc pytanie brzmi, czy napominając kogoś, czy osądzając kogoś, kierujemy się właśnie tą miłością, taką jak rodzic miał do swojego dziecka, czy jak powinieneś do swojego dziecka. W Ewangelii Mateusza też jest napisane, co mamy robić, kiedy nasz brat grzeszy. Ponieważ oczywiście mamy podstawy do tego i powinniśmy napominać, powinniśmy coś z tym robić, ale jest napisane tak: jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś swojego brata. A jeżeli by nie usłuchał, weź ze sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi: jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i cenny. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. I to jest taki fragment, który jest szczególnie dla pastorów, dla liderów, dla ludzi w służbie, powinien być taką instrukcją, jak postępować. Ale często my zapominamy o tym, jako ci śmiertelnicy zwykli, o tym, że to słowo jest także do nas i szczególnie do nas, jako do braci, którzy żyjemy w jakiejś społeczności. Często zdarza się, że niestety pomijamy ten pierwszy krok i łatwo jest nam właśnie podejść i osądzić kogoś, nie? Słuchaj, bracie, ja ci tylko mówię, bo znacie się, szanujemy tego brata, ale muszę ci powiedzieć, że widziałem ostatnio jego w takiej niezręcznej sytuacji. I przyjmując ten pozór pobożności, który temu towarzyszy, wydaje nam się, że zachowujemy odpowiednią drogę. Ale droga nie jest taka, bo naprawdę tu jest bardzo dobrze wytłumaczone, jak się mamy zachować. Wiecie, mamy przykład dwóch gości, no tak przepraszam, że mówię może gości, dwóch mężczyzn, którym została zwrócona uwaga w Biblii. Jednym z nich jest Saul, król, który pamiętamy, że nie wykonał dobrze rozkazu, który dał Bóg. Miał zgładzić wszystko i wszystkich, łącznie z królem. On darował życie królowi. I kiedy Saul, prorok, Samuel przyszedł do Saula i wyjawił mu to, że Bóg gniewa się na niego przez ten grzech, który on uczynił. Pamiętam, jaka była reakcja Saula. On powiedział, nie, to nie tak było. To ludzie chcieli, żebyśmy zachowali trochę tego i króla darowali, ale to nie ja. Ja nie byłem winien. I to była reakcja Saula. I taki, do którego też Samuel miał okazję przyjść, to był nasz bohater, którego często wspominamy, król Dawid. Pamiętamy, jak on zgrzeszył, jaki popełnił błąd. I pamiętamy również, że Samuel przyszedł także do niego. Powiedział mu smutną historię o człowieku, który zabrał komuś owieczkę, mimo że sam miał wiele owiec. I król Dawid się wzmurzył wtedy. Powiedział, ale jak? Mówi, kto to jest ten człowiek? Zasługuje na karę. A wtedy Samuel mu powiedział, ty jesteś tym człowiekiem, ponieważ masz tyle dobrodziejstw, masz tyle, możesz mieć kobiet, ile sobie chcesz, a ty poszedłeś po tą jedną, która nie należała do ciebie. I wtedy wiemy, co Dawid zrobił. On zachował się zupełnie inaczej niż Saul. On przyjął to, ukorzył się, pokutował przed Bogiem i nadal był człowiekiem, którego Bóg błogosławił. I do dzisiaj my wspominamy go jako bohatera, jako człowieka umiłowanego przez Boga. Wiemy również, że był potomkiem, przodkiem naszego Pana. Reakcja nie zależy już od nas. Wiemy, że prorok Samuel, teraz niektórzy mogą tłumaczyć, ale wcześniej Samuel był niedoświadczony i być może jak poszedł do Saula, to jeszcze nie miał tego doświadczenia, co miał później, dlatego Saul tak zareagował. Nie wydaje mi się. Samuel w jednym i drugim przypadku wykonał to, co mu Bóg powiedział, żeby pójść i napomnieć. Reakcja natomiast nie zależała już od niego. I dzisiaj my też możemy sobie tłumaczyć, ale on tego nie przyjmie, bo on będzie zaraz się denerwował, bo on powie, że to nie tak. Nieważne. Dzisiaj bądź jak prorok Samuel. Jeżeli widzisz, że twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, czy robi coś, o czym tylko ty wiesz i to jest niewłaściwe, pójdź do tego człowieka, jak prorok, i powiedz, bracie, kocham cię i dlatego do ciebie przychodzę. Bo gdybyś mi był obojętny, to bym nie przyszedł. Ale kocham cię i dlatego chcę ci powiedzieć, że nie powinieneś tego robić. Jeżeli reakcja jego będzie jak reakcja Saula, wiemy, co robić dalej, prawda? Ale nie pomijajmy tego pierwszego ważnego kroku. Bo być może od niego zależy życie naszego brata. Być może nawet ten brat nie jest nasz przyjaciel, tylko ktoś, kto nam podpadł. I tylko czekamy, żeby mu się noga powinęła. Nieważne. Nieważne. Mamy go kochać, a mamy tą miłością się kierować. I jeszcze takie pytanie na koniec, bo mówię tu o braciach. Ale być może są ludzie tacy, których powinniśmy osądzić z jakiegoś powodu konkretnego. Na przykład tutaj jest ten fragment, który napisany, że jeżeli ten człowiek nie usłucha, mamy go traktować jak poganina i celnika. To znaczy, że co? Że wtedy już możemy sobie folgować. Pamiętamy, że kiedy Jezus przyszedł, był nazywany jako przyjaciel tych właśnie celników, tych takich upadłych. Ludzie mówili do Niego, co to za król? On się miesza z takim pospólstwem, z takim kimś, ale Jezus właśnie do takich ludzi przyszedł. On przyszedł do celników, on jadł i przebywał z nierządnicami, nie grzeszył z nimi, brzydził się grzechem, ale kochał grzeszników. Więc jeżeli mamy traktować naszego brata jako poganina i celnika, to nie zwalnia nas z tego, że nadal mamy go miłować. I dzisiaj pytanie moje, nasz stosunek do katolików. O, to jest temat rzeka, bo ja osobiście też przechodzę go raz na jakiś czas i tak wraca i sobie myślę, no jak można? Jak można takie rzeczy robić czy wmawiać? A za chwilę sobie myślę, że dla nich przyszedł Jezus. Wielu z tych ludzi modli się dużo częściej, dłużej niż ja. Wierzą w to, co wierzą i jedyne moje wołanie dzisiaj do Boga to nie, Panie, niech stąpi Twój ogień piekielny i pochłoni ich za to, że oni czczą Marię, czy modlą się do obrazu, tylko Boże, okaż im łaskę, żeby naprawdę się oczy otworzyły i ta wiara, którą mają, żeby przekuła się w to, że poznają Ducha Świętego, który ich będzie prowadził, który ich będzie pokazywał. A mi tak łatwo naprawdę było osądzać katolików. I tak bardzo łatwo ich było negować od razu. Zaprzeczać wszystkiemu, co oni robią. Bo tam mi się wydawało, że mam prawo do tego, bo przecież ja wierzę dobrze. Czy ateiści, czy w ogóle jakieś niewierzące osoby, tacy z oziębli, można powiedzieć. Wydaje mi się, że żadnego z nich nie mamy prawa osądzać. Mamy prawo się o nich modlić, mamy prawo starać się, jeżeli mamy z nimi relacje, korygować coś, napominać, zgodnie ze Słowem Bożym, nie z tym, co nam się wydaje, ale zgodnie ze Słowem Bożym. Jeżeli mamy naprawdę przekonanie do świata, nam objawia, że to, w co wierzymy i jak wierzymy, teologicznie nawet coś, chociaż lepiej tych sporów w ogóle unikać. Jeżeli mamy się spierać z nimi teologicznie, to zachęcam po prostu, ten czas poświęćmy na modlitwę za nich i na błogosławieństwo. Bo wydaje mi się, że nikt z nas nie ma prawa do tego, żeby osądzać innych. I co zatem robić? To powinno być podsumowanie każdego kazania. Co z tym faktem zrobić? List do Rzymian, 3 rozdział, 23 werset mówi, to jest taki fragment, który chyba każdy ma gdzieś w głowie zapisany, być może nawet nie wie, gdzie jest zapisany, ale mamy go i jako chrześcijanie chodzimy z tym na co dzień. Ten fragment mówi, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Więc jeżeli wszyscy zgrzeszyli, to zarówno oni, ci źli, jak i my, ci dobrzy. Wszyscy zgrzeszyliśmy. I wszyscy mamy tylko jedną drogę. Przez miłosierdzie Pana Jezusa Chrystusa i przez Jego łaskę. Więc jeżeli dzisiaj wydaje się nam, a to jest często, ja miałem z tym naprawdę problem. I do dzisiaj mam, i Bóg mnie leczy z tego. Jeżeli wydaje ci się, że jesteś kimś lepszym, bo nie wiem, bo modlisz się, bo śpiewasz, bo coś potrafisz więcej, bo być może nie sprawia ci trudności głoszenie Ewangelii, a innym sprawia to problem. Jeżeli wydaje ci się, że w jakikolwiek sposób jesteś lepszy, to wróć do tego fragmentu i przypomnij sobie, że ty też jesteś grzesznikiem, za którego umarł Pan Jezus Chrystus. I On też tobie okazał łaskę. I ty dostałeś to za darmo i nie jesteś niczym, nikim lepszym. I dzisiaj Rafał mówi do siebie, nie jesteś nikim lepszym. A nawet być może jesteś gorszy, tylko Jezus więcej po prostu musiał przykryć, więcej krwi swojej na ciebie zmarnować. Czy nie zmarnować, to jest ogromna łaska. Ale więcej tej krwi poszło po to, żeby ciebie grzesznego zakryć. Więc dzisiaj, jeżeli otrzymałeś tą łaskę, to nie wychylaj się na to i staraj powiedzieć, jestem wyjątkowy, jesteś kimś wspaniałym. Tylko na kolana i módl się, dziękuj Bogu, że okazał Ci tę łaskę i żeby jeszcze ta krew była aktualna i żeby jak najwięcej osób mogło zostać oczyszczone. Bo zapewniam Cię, bracie i siostro, mimo że to miały być słowa zachęty, mam nadzieję, że są, nie jesteś nikim lepszym w oczach naszego Pana. Jesteś grzesznikiem, za którego Jezus musiał umrzeć, za którego musiał przelać swoją krew. Jeżeli dzisiaj wydaje Ci się tak, to ja jestem tutaj, żeby Ci powiedzieć. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Naprawdę. I tylko łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa sprawiła, że możemy stać, a nie leżymy gdzieś tam w lądzie. Że możemy podnosić nasze ręce, modlić się, a nie mamy gdzieś zatwardziałe serce i złorzeczymy Bogu. To jest tylko i wyłącznie Jego łaska. List Jakuba, 2 rozdział, 13 werset. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. I to jest taki fragment, który chciałbym, żeby był podsumowaniem tego mojego kazania, ponieważ jest też ta przypowieść, o której mówił Jezus, o człowieku, któremu darowano dług. Pamiętamy, król mu darował tak wiele długów, że on nie byłby w stanie tego spłacić przez wiele, wiele lat, przez całe swoje życie. Darował mu to, uczynił go wolnym człowiekiem. A on zaraz poszedł i jakiegoś tam winowajca, który mu był parę pieniędzy drobnych dłużny, kazał wtrącić do więzienia, żeby tylko mu to oddał. Nie zachowujmy się tak. Nam została okazana łaska. Więc jeżeli doznaliśmy tego miłosierdzia i zdajemy sobie sprawę, czym ono jest w naszym życiu, to także okazujemy miłosierdzie. Mimo, że to nie jest łatwe. Mimo, że kiedy widzimy, że nasz brat grzeszy, być może babra się w grzechu, być może jest na skraju potępienia, to my nie bądźmy tymi, którzy go do końca wepchniemy w tą przepaść lub ci, którzy powiedzą, że on już jest przegrany. Bądźmy raczej tymi, którzy pójdą, wystawią do Niego rękę i powiedzą, chodź bracie, bo mi Jezus pomógł i Tobie też pomoże. I zachęcam nas do tego. Nie sądźmy, żebyśmy nie byli sądzeni. I mówię przede wszystkim do siebie. Amen. Amen.